Witam Państwa bardzo serdecznie, jak zwykle, i w porozumieniu z panią profesor Pańków dzisiaj będziemy rozmawiać, no, w przenośni niestety, bo ze względów technicznych rozmowa taka na żywo jest raczej niemożliwa, na temat tak zwanych fake newsów. To jest temat, wydaje mi się, bardzo ważny. To jest temat, który nas wszystkich dotyczy, który ma bardzo ważne skutki także społeczne. Na czym polegają te fake newsy i dlaczego się nimi zajmujemy? O tym chcę Państwu trochę opowiedzieć na dzisiejszym spotkaniu. Zrobimy tak, że najpierw wyjaśnię, co to właściwie są te fake newsy, co się przez nie rozumie. Potem podam kilka przykładów, żebyśmy mieli bardziej konkretne pojęcie, gdzie tutaj diabeł tkwi, w jakich szczegółach. No i wreszcie w ostatniej części opowiem Państwu o tym, że nie jesteśmy w tej przykrej, niebezpiecznej sytuacji, tak całkiem bezradni i bezbronni. Możemy się bronić przed zalewem tych fake newsów, który dzisiaj jest naprawdę wielkim problemem, także politycznym. Naturalnie mnie jako dziennikarza politycznego szczególnie ten aspekt interesuje. Możliwość używania fake newsów w polityce bieżącej do osiągania bieżących celów politycznych, zwykle no, bardzo negatywnych, co tu dużo mówić, bo zakłócających prawdziwy obraz rzeczywistości politycznej. Proszę Państwa, fake news to jest oczywiście, jak dzisiaj, prawie wszystkie terminy, którymi się na co dzień posługujemy, wyraz pochodzenia angielskiego. Fake znaczy po angielsku nieautentyczny, udawany. News, no to wiadomo, wiadomości, nowiny. Fake news to są w takim razie wiadomości, ja bym powiedział, spolszczając trochę, śmieciowe, nieprawdziwe, fałszywe. A więc coś, co od dawna też i w polskim języku nazywamy po prostu fałszywkami różnego rodzaju. Mówiąc bardziej akademickim językiem, fake news to jest sfera dezinformacji i manipulacji informacjami dostępnymi w przestrzeni publicznej. Dezinformacja służy, jak wspomniałem, i będę do tego wracał jeszcze nie raz, do osiągania konkretnych celów zamierzonych zwykle przez nadawców, twórców i rozpowszechniaczy takich wiadomości. Można mówić o dezinformacji, można mówić o manipulacji, ponieważ to, czym się dzisiaj zajmujemy, to jest niezwykle skomplikowana, niestety, niezwykle skomplikowana sfera. Część tych fałszywych wiadomości, którymi jesteśmy bombardowani dzisiaj, to są rzeczy inteligentnie spreparowane. To nie są wiadomości, o których od razu możemy mieć podejrzenie, to chyba jest wymyślone, nieprawdziwe i tak dalej. Część z tych wiadomości polega na łączeniu elementów prawdziwych z elementami zmyślonymi. I to utrudnia oczywiście odbiorcy takiej wiadomości stwierdzenie, z czym ma do czynienia. No bo coś się zgadza, a coś może ktoś dodał. Może coś wynalazł, ja tego nie wiem, więc zaczynam dalej taką wiadomość czytać, a nawet czasem przekazuję ją dalej. To są bardzo, jak mówię, skomplikowane rzeczy. Nie jest tak, proszę Państwa, że to są rzeczy kompletnie nowe w naszym świecie. Kłamstwo w celach politycznych, ale także na przykład biznesowych, towarzyszy ludzkości od, można powiedzieć, zarania, to znaczy od czasów, kiedy mamy dokumenty pisane dotyczące historii i widzimy, że to jest rzecz, która nam zawsze towarzyszyła, że ktoś celowo kłamie, wprowadza nas w błąd. Oczywiście to wszyscy możemy znać i z własnych, prywatnych historii, rodzinnych, przyjacielskich i tak dalej. Tutaj mówimy przede wszystkim o sferze publicznej, a więc już dawno temu, na przykład 200, 300 lat temu, kiedy rodziła się prasa w naszym zachodnim rozumieniu, pojawiły się gazety, które świadomie zawierały, publikowały fałszywe wiadomości, żeby po prostu zdobywać popularność. Niekoniecznie, żeby osiągać jakieś cele polityczne, tylko żeby ludzie chcieli takie gazetki kupować i tam są różne ciekawostki, sensacje i tak dalej. Więc czemu nie? Tak to było już dawno, dawno temu. Gdzie był moment przejściowy, przełom? Przełom nastąpił na naszych oczach, że tak powiem, za naszego życia. W momencie, kiedy pojawiła się tak zwana komunikacja sieciowa, internetowa, kiedy pojawiły się w ramach tak zwanego internetu, tej globalnej elektronicznej sieci komunikacyjnej, tak zwane media społecznościowe, z angielska nazywane social media. I tutaj stało się coś, czego w skali wcześniej nikt nie znał, nie widział, a nawet nie przewidywał. Miliony, dosłownie setki milionów ludzi na naszej planecie korzysta z tych mediów społecznościowych. Część z nich w ogóle przestała korzystać z dotychczasowych środków komunikowania się ludzi między sobą, przekazywania informacji, czyli z tradycyjnej prasy drukowanej, a nawet z dotąd bardzo, bardzo ważnych i popularnych mediów, takich jak telewizja czy radio. Media nowe, tak zwane, czyli głównie właśnie te internetowe, te, które Państwo znajdują, myszkując po internecie, to są zupełnie nowego typu media, ponieważ dają właśnie ogromne możliwości błyskawicznej komunikacji z sekundy na sekundę na całym globie. I oczywiście z jednej strony to zjawisko, możemy powiedzieć, jest niezwykle fajne. Przecież sami pewnie większość z Państwa macie swoje konta, czy to na Facebooku, czy na Twitterze. I codziennie prawie pewnie Państwo korzystają z internetu, wyszukując jakieś informacji albo nawiązując bezpośrednie kontakty ze swoimi bliskimi osobami, na przykład z rodziną. To jest fantastyczne mieszkać na przykład w Krakowie, tak jak ja, i móc w ciągu sekundy połączyć się z moją rodziną rozsianą po świecie. Jedna część mieszka w Kalifornii, inna część mieszka w Londynie, a przyjaciele tym bardziej w różnych miejscach świata. I korzystając z tych nowych mediów, z internetu, mówiąc w skrócie, możemy nawiązać błyskawicznie z nimi kontakt, porozmawiać, dowiedzieć się, co u nich. I to nie tylko tak jak dawniej przez telefon, a więc słysząc tylko głos, ale też mając przed oczami te nasze znajome buzie, pewnie ludzi, których chcemy zobaczyć, a nie tylko usłyszeć. To są rzeczy fantastyczne. Tak samo w poszukiwaniu pewnej wiedzy bardzo przydadzą się nam te wszystkie możliwości, jakich dostarcza sieć, czyli internet. Ale z drugiej strony, tak jak zawsze jest na tym najlepszym ze światów, że są zwykle odcienie różne jednego i tego samego zjawiska, blaski i cienie, złe i dobre strony. Tak samo jest i z internetem, i z tymi właśnie mediami społecznościowymi. Mogą one przecież służyć także do celów niecnych, przede wszystkim politycznych. Powtarzam, to nas tu dzisiaj interesuje może najbardziej, ale też do wszelkiego innego rodzaju kombinowania, często na granicy prawa albo ze świadomym przekroczeniem prawa. Można na przykład wykorzystywać te możliwości do zwalczania konkurencji biznesowej, oczerniając swojego biznesowego konkurenta w ten czy w inny sposób, podważając wartość jego produktów, które on nam także w sieci reklamuje, proponuje. Natomiast w sferze politycznej, dzisiaj szczególnie ważnej, bo jak wiemy i słyszymy, niestety od dłuższego czasu żyjemy w czasie, w epoce bardzo nieprzewidywalnej, niepewnej, turbulentnej, że tak powiem, no to w tej sferze, zwłaszcza w krajach demokratycznych, jest bardzo ważne to, co można by nazwać bezpieczeństwem informacyjnym. Bezpieczeństwo informacyjne ma służyć dobrostanowi nie tylko społeczeństwa, ale też państwa. No, państwa jako pewnej instytucji, której zadania polegają między innymi na tym, żeby obywatelom zapewnić bezpieczeństwo. Tymczasem możliwość, jaką stwarzają te media społecznościowe, internet szeroko rozumiany, często stoją w sprzeczności z tym podstawowym zadaniem, to znaczy zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego, żeby nas nikt nie okłamywał, żeby nas nikt nie wprowadzał w błąd, żeby nami jakieś anonimowe siły nie manipulowały, popychając w tę czy w inną stronę w czasie naszych debat publicznych, debat politycznych o tym, w jakim państwie, na jakim świecie chcemy żyć, co zrobić, żeby było bezpieczniej, żeby był pokój, a nie wojna. Te wszystkie sprawy są przedmiotem zainteresowania nie tylko takich ludzi uczciwych, porządnych, szanujących prawo, ale też ludzi nieuczciwych, dążących do jakichś bardzo negatywnych celów, żeby nam odebrać takie czy inne prawa albo takie czy inne dobra, na przykład zasadnicze dobro, jakim jest prawda. Prawda w dyskusji publicznej, prawda w tym wszystkim, co nas interesuje, a więc na przykład w historii, w polityce, w kulturze. No właściwie we wszystkich, w gospodarce, właściwie we wszystkich ważnych dziedzinach życia. Proszę Państwa, popatrzmy, jak to wygląda na przykładzie paru spraw, o których teraz opowiem. Dodam jeszcze, że nie tylko mówimy o fake newsach w sensie zmanipulowanych, fałszywych, nieprawdziwych wiadomości, które udają fake właśnie, udają prawdziwe wiadomości, obiektywne, rzetelne. Mówimy też często o jeszcze głębszych manipulacjach. Te manipulacje najogólniej polegają na tym, co się nazywa teoriami spiskowymi. I internet jest miejscem, gdzie takich spiskowych teorii pojawia się niemal codziennie całe mnóstwo. Takie teorie spiskowe mogą dotyczyć tak ważnych wydarzeń, jak na przykład wybory demokratyczne, wybory w państwach demokratycznych. Mieliśmy dramatyczny przykład w Stanach Zjednoczonych, kiedy obóz ustępującego, przegranego de facto w wyborach prezydenta Donalda Trumpa nie dał wiary w ten wynik i uznał, że wybory zostały mu ukradzione. I sam Trump powtarzał do dziś, że wybory, które przegrał, co zostało poświadczone w sposób obiektywny przez odpowiednie organizacje, instytucje państwa amerykańskiego, oni, zwolennicy Trumpa, sam Trump, odrzucają właśnie jako, tu ironia dodatkowa, fake news. Trumpiści mówią, że to, że Joe Biden wygrał, to jest fake news, nieprawdziwa wiadomość. I tutaj mamy dodatkowo ostrzeżenie, jak skomplikowaną może być ta manipulacja informacjami dzisiaj, zwłaszcza w internecie. Już wiemy niby, co to jest fake news, uczymy się, jak sobie z nimi, z tymi fake newsami radzić, o czym jeszcze powiem, a z drugiej strony nagle pojawiają się ludzie, którzy wykorzystują to samo pojęcie fake news do szerzenia właśnie nieprawdy, nieprawdziwych wiadomości. Mianowicie w tym wypadku, że to Trump wygrał wybory, ale wynik został sfałszowany i jemu wobec tego ukradziono drugą kadencję. Być może teraz uda się mu tę szkodę swoją naprawić. Zobaczymy. To jest inny temat, ale tylko pozornie, ponieważ w ramach tej kampanii, która teraz trwa, wybory mamy za pół roku w Stanach Zjednoczonych, no to te wszystkie fake newsy, prawdziwe fake newsy, zmanipulowane, fałszywe wiadomości będą dalej powtarzane, rozpowszechniane przez zwolenników Trumpa w celu dopomożenia mu w powrocie do Białego Domu. Więc świat jest niezwykle skomplikowany i ponieważ zwykły konsument informacji, czyli my wszyscy, nie wszystkiego jesteśmy świadomi, nie z wszystkim potrafimy sobie poradzić, w sensie technicznym też, no to jesteśmy wystawieni na takie złe działania, manipulacje, nie bardzo nawet czasem zdając sobie z tego sprawę. Inne teorie spiskowe, które zrobiły w ostatnim czasie karierę, no pewnie i Państwo z nimi się zetknęliście. Na przykład o szczepionkach jako niebezpiecznych, zagrażających nie tylko naszemu życiu i zdrowiu, ale też naszej wolności. Ten fake news polega na tym, że rozpowszechniano wiadomości, jakoby osoby, które poddają się szczepieniom, nieświadomie pozwalały wszczepić sobie jakieś niewidoczne dla gołego oka elementy, które będą miały wpływ na nasze działanie, na nasze myślenie, postrzeganie, na nasz mózg, mówiąc pokrótce, i uczynią nas jakimiś półniewolnikami, nie wiadomo czyimi dokładnie. Taka teoria pojawiła się podczas pandemii i zdobyła bardzo duże poparcie. Ludzie masowo odmawiali szczepienia się, między innymi dlatego, że w mediach społecznościowych zetknęli się właśnie z takimi spiskowymi teoriami i wybierali często ryzyko nad bezpieczeństwo, bo oczywiście szczepienia chroniły przynajmniej w znacznym stopniu przed zakażeniem, a nie odwrotnie. Natomiast ci, którzy się nie szczepili, bo ulegli takim fake newsom, no narażali samych siebie dużo bardziej na zarażenie i skutki często, jak wiemy, bardzo ponure. Inna teoria spiskowa, która zrobiła wielką karierę, jeśli tak można powiedzieć, w internecie, też w kontekście amerykańskich wyborów, ale wcześniejszych, polegała na tym, że wpuszczono w obieg właśnie w mediach społecznościowych teorię spiskową dotyczącą ówczesnej kandydatki na prezydenturę, do prezydentury amerykańskiej, pani Clinton. I ta teoria spiskowa polegała na tym, że podobno jest w Nowym Jorku taka pizzeria, która służy jako przykrywka do zdobywania ofiar dla sieci wysoko postawionych pedofili. I to miało oczywiście uderzyć w panią Clinton, że ona wie o tym i ona to toleruje. I w ten sposób usiłowano zmniejszyć jej szanse wyborcze, przedstawiając ją jako osobę, która kryje po prostu sieć pedofilską, wysoko postawioną, w elicie. Ten element nieufności, siania nieufności do wszelkich elit, ale przede wszystkim politycznych i finansowych, to jest zresztą stały motyw wszelkich kampanii spiskowych, populistycznych, a także fake newsów. Inna, już no, radykalnie nieprawdziwa, ale bardzo popularna w sieci teoria spiskowa, mówi o tym, że istnieje podobno jakiś generalny plan wymiany populacji amerykańskiej, białej populacji amerykańskiej, na inną populację, najchętniej latynoską, żeby Amerykę białą, tradycyjną, po prostu w ten sposób zniszczyć. Podobne teorie spiskowe dotyczą nawet obecnej wojny w Ukrainie. Jest taka teoria, ona się pojawia właśnie w internecie, że tak naprawdę tutaj chodzi o to, żeby zniszczyć Ukrainę i wyprzeć jej ukraińską ludność i w ten sposób zrobić miejsce dla populacji żydowskiej zamieszkującej państwo Izrael, ponieważ tam się dzieją złe rzeczy i wobec tego wymyślono, że teraz że teraz będzie taki plan realizowany i do tego ma służyć ta wojna. Jak to wytłumaczyć racjonalnie? Oczywiście nie da się tego wytłumaczyć racjonalnie i o to chodzi. Nie ma żadnych dowodów, są tylko spekulacje, insynuacje. Wpuszcza się takie plotki do sieci i są ludzie podatni, którzy z różnych powodów, także z powodów swoich uprzedzeń politycznych albo narodowościowych, chętnie słuchają i potem przekazują dalej takie teorie spiskowe. Inna teoria spiskowa z naszego regionu jest bardzo podobna i równie absurdalna, że mianowicie Polacy, Polska chce odzyskać swoje dawne kresy i w ten sposób też przyłożyć się do zniszczenia państwa ukraińskiego. Wiemy, że polityka nasza oficjalna i nie tylko polityka oficjalna, ale też reakcje naszego społeczeństwa zaraz po wybuchu tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku były zupełnie przeciwne. Nie było mowy o żadnym spisku, o żadnej próbie wykorzystania ataku rosyjskiego do tego, żeby teraz przy tej okazji, że Ukraina jest osłabiona, musi się bronić, my odbierzemy sobie Lwów i nasze kresy. Ale takie teorie spiskowe są wrzucane do internetu przez zwykle zwolenników, albo inaczej mówiąc, przez przeciwników w ogóle Ukrainy, przez różnego rodzaju Ukrainożerców, którzy w ten sposób chcą powodować napięcie między nami, Ukraińcami, no bo oczywiście takie teorie krążą nie tylko w polskim internecie, ale pojawiają się też zapewne i w ukraińskim, więc Ukraińcy na pewno nie są szczęśliwi czytając takie teorie spiskowe i nie wszyscy z nich od razu powiedzą, to nieprawda, bo przecież fakty temu zaprzeczają. Więc to jest bardzo, bardzo niebezpieczna broń kształtowania nastrojów, wyobrażeń w społeczeństwach, zwłaszcza jeśli jest między nimi jakiś problem, są jakieś zaszłości historyczne, które mogą zaogniać bieżącą sytuację. Wszyscy ci, którzy te rzeczy robią, to są najczęściej świadome, zorganizowane grupy, albo płatne przez zleceniodawców, albo po prostu działające z własnej złej woli. Co w internecie, jak ktoś ma minimum pojęcia o tym, jak on działa, jest bardzo łatwe, bardzo proste. Można zakładać fałszywe, udawane konta i na nich zamieszczać treści, które są fake newsami, a potem te treści są przez innych powielane. I w ten sposób jakaś grupka kilku, kilkunastu osób, a nawet jeden samotny wilk może wrzucić do sieci coś, co potem będzie wielokrotnie powtarzane, czasami w setkach i nawet milionach razy. To są ogromne skale. Inne przykłady podam, już nie teorii spiskowych, chociaż też zawierające w zasadzie element fałszu przede wszystkim, a czasem element manipulacji, tak żeby fałsz, fake news wyglądał prawdopodobnie. Więc nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale były na przykład podawane przykłady właśnie w internecie najchętniej, bo to nie dotyczy zwykle tych mediów tradycyjnych, prasy, takich tygodników jak Polityka, w której ja pracuję, takich stacji telewizyjnych, które oglądamy, jak TVN, czy teraz z powrotem publiczne media TVP i Polskie Radio. To dotyczy głównie wszystko internetu i tam się to dzieje. To manipulowanie, to produkowanie wiadomości fałszywych, fake newsów na często gigantyczną skalę, przekraczającą często zasięg tych mediów tradycyjnych. One po prostu przegrywają w takiej złej konkurencji, dlatego że spada, jak wspomniałem, zainteresowanie tradycyjną, papierową, drukowaną prasą. Spada zainteresowanie, zwłaszcza w młodszym pokoleniu, mediami tradycyjnymi, telewizją, radiem. Rośnie zainteresowanie mediami społecznościowymi, internetem, jako głównym źródłem pozyskiwania wszelkich informacji, także politycznych. I oto przypomnę Państwu choćby takie wrzutki stosunkowo świeże jeszcze z kampanii wyborczej, którą mamy już szczęśliwie za sobą, że Unia Europejska nakazuje wycofać mięso i jeść obywatelom Unii robaki. To się nagle pojawiło. Oczywiście to zawsze ma postać atrakcyjną w jakimś sensie, to znaczy nie tylko wiadomość pisana, ale jeszcze do tego jakaś oprawa wizualna, jakieś filmiki. I te filmiki i te wiadomości krążą po wszystkich możliwych mediach społecznościowych, po wszystkich kanałach informacyjnych typu YouTube i tak dalej, i tak dalej. Robią furorę. To są tak zwane wirale, z angielskiego viral. I one są oglądane, czytane przez setki tysięcy, miliony ludzi. I to na całym świecie, nie tylko u nas. No i teraz pojawia się wiadomość o robakach. Jaka jest prawda? No prawda jest oczywiście inna. Nikt nie każe, Unia nie każe i nie kazała jeść swoim obywatelom robaków zamiast mięsa, tylko eksperymentalnie badała, jakie byłoby zapotrzebowanie, jakie jest zainteresowanie Unii Europejskiej spożywaniem produktów z domieszką mączki pochodzącej właśnie z zawierającej białko pochodzące z owadów. To nie znaczy, że ktoś każe jeść robaki, zwłaszcza na żywo, tylko po prostu, że badano takie możliwości. Po co? Po to, żeby powoli zmniejszać produkcję mięsa i obniżać jego cenę. Natomiast czy to jest eksperyment, który by się powiódł? Nikt nie wie. To był eksperyment, to były pewne testy. Okazuje się, że robiono też badania, z których wynikało, że zaledwie 1/10 mieszkańców Unii Europejskiej byłaby gotowa zamienić po prostu regularnie spożywanie mięsa na spożywanie produktów zawierających taką mączkę, taki proszek. Chociaż wszyscy wiemy, że, i to są też obiektywne fakty, że białko w owadach, więcej jest białka niż w mięsie czy w rybach. Ponad 60% szacują naukowcy. Inny przykład to jest fake news o tym, że Unia zakaże używania samochodów na paliwo pochodzące z kopalni, czyli na benzynę, i że ma wszędzie być już nakazane, żeby jeździć tylko tymi pojazdami elektrycznymi, napędzanymi energią elektryczną. Prawda jest inna oczywiście, bo to jest fragment planu walki Unii Europejskiej z negatywnymi skutkami tak zwanego climate change, zmiany klimatu, podniesienia temperatury generalnie powietrza i wody na planecie Ziemi z wszystkimi negatywnymi tego skutkami. Więc jeśli część zanieczyszczeń wpływających właśnie na podniesienie temperatury to są wyziewy samochodowe, no to oczywiście zaczęto kombinować, co można z tym zrobić i zaczęto szukać innych źródeł energii, nie tylko do napędzania pojazdów, ale też, o czym zaraz powiem, w ogóle do pozyskiwania energii, żeby obniżać po prostu efekty wydobywania, wykorzystywania w naszej energetyce, w naszym przemyśle, w naszym życiu przecież, energii pochodzącej z kopalin właśnie. I o to tylko chodziło. Nie ma żadnych nakazów, nikt nikomu niczego nie zabierze, natomiast jest taka koncepcja, czy ona się sprawdzi w obecnym klimacie politycznym bardzo rozchwianym, także w Unii Europejskiej, nie wiadomo, zobaczymy, żeby stopniowo po prostu zwiększać zainteresowanie tymi pojazdami napędzanymi innymi źródłami energii niż spaliny, niż paliwa kopalniane, czyli po prostu benzyną. Nie ma takich nakazów, nikt takich nakazów nie proponuje. Jest pewna polityka, która też stoi pod znakiem zapytania właśnie w związku z obecnymi turbulencjami politycznymi, że politycy będą może mniej zdeterminowani do wprowadzania takich zmian wbrew znacznej części obywateli, tak jak się to dzieje, obserwujemy to przecież na co dzień z tak zwanym Zielonym Ładem. To nie są żadne plany, żadne rozkazy, żadne podjęte decyzje. To jest pewna polityka, która się sprawdzi lub nie, i wtedy Unia ją zaakceptuje, będzie kontynuowała albo nie. Podam inny przykład, bardziej emocjonalny, dotyczący konkretnych osób, bo oczywiście tak jesteśmy skonstruowani, że reagujemy szczególnie na wiadomości dotyczące konkretnych osób, bardziej niż na ogólne idee, sprawy, koncepcje, które czasami dla nas są trudne do pojęcia, abstrakcyjne, tym się mniej interesujemy. Natomiast konkretnymi ludźmi i konkretnymi sprawami tych ludzi, kłopotami tych ludzi, to tak, to chętniej. No i oczywiście w internecie jest całe mnóstwo fake newsów tego typu, ale znowu, ponieważ mnie interesuje przede wszystkim strefa publiczna, polityczna, no to podam jeden taki przykład. Pewien prawicowy publicysta napisał brzydko o polityczce opozycji ówczesnej i dzisiejszej koalicji rządzącej. No, po prostu przedstawiając ją jako osobę kompletnie niezrównoważoną i mało inteligentną, mówię oględnie. Ponieważ chodziło o postać znaną, nie tylko lokalnie, ale też krajowo, poseł Magdalenę Filiks, osobę, która dzisiaj kojarzy nam się także niestety z jej osobistym dramatem dotyczącym jej syna. A zatem, jak Państwo pewnie wiecie, pamiętacie, albo może nie, ale dodam dwa słowa na ten temat. Ten chłopak, bo to był chłopak, popełnił samobójstwo w takim kontekście, że został zidentyfikowany po nazwisku właśnie w sieci, właśnie w sferze publicznej, jako ofiara pedofila. I na tym tle popełnił samobójstwo. No więc dramat matki łatwo sobie wyobrazić. I wracamy do fake newsa. Więc nastąpiła oczywiście w reakcji na to obraźliwe potraktowanie polityczki, która się nie podobała prawicowemu publicyście. Nastąpiła masowa fala krytyki. Wtedy publicysta dołączył filmik, żeby sobie nie myśleli, że on tam bezpodstawnie takie kalumnie wypisuje. Filmik miał przedstawiać panią poseł Felix, przebraną trochę, ale nie tak, żeby nie było jej można było, żeby nie można było jej rozpoznać, na jednej z demonstracji strajku kobiet, wykrzykującą jakieś wulgarne słowa. No i to miało być dowodem, że wcale prawicowy publicysta się nie myli i nawet ją potraktował łagodniej niż na to zasługuje, bo popatrzcie Państwo, co ona wyprawiała na placu Trzech Krzyży w Warszawie podczas strajku kobiet, podczas strajku o prawa, w obronie praw kobiet. No więc naturalnie, na szczęście, to jest dobra strona tego problemu z fake newsami, można to wszystko weryfikować. I szybko ustalono, jakie były fakty. Filmik, owszem, był autentyczny, ale bohaterka przedstawiona jako Magdalena Felix nie była Magdaleną Felix. Była to zupełnie inna osoba. Ci, którzy badali sprawę, szybko ustalili, i są na to też dowody, i też filmik na ten temat istnieje, że poseł Magdalena Felix tego dnia przebywała w Szczecinie, swoim mieście rodzinnym, i tam brała rzeczywiście udział w demonstracji w obronie praw kobiet, ale niczego nie wykrzykiwała, tylko po prostu była jedną z uczestniczek tego pokojowego protestu. I na dodatek nawet takie detale się liczą, że zanalizowano ten filmik fake newsowy i stwierdzono od razu, że przecież nie widzicie, ta pani, która wykrzykuje te wulgaryzmy, ma kolczyk w nosie. A poseł Felix z pewnością kolczyka w nosie nie nosi. I widzicie Państwo, jak to działa. Ten filmik, ten łżefilmik, ten fake news w ciągu krótkiego czasu był milion razy udostępniony. Widzicie Państwo, jaka to jest śmiercionośna siła, wpuścić taki fake news, żeby kogoś odsądzić od czci i wiary, zohydzić, zdelegitymizować obecność takiej osoby w strefie publicznej, bo przecież mówimy o posłance, mówimy o polityczce. Więc to są rzeczy naprawdę z jednej strony absurdalne, groteskowe i wydawałoby się, kto się na coś takiego nabierze, a z drugiej strony śmiertelnie niebezpieczne, bo ludzie się nabierają i dalej rozsyłają po sieci takie fake newsy. Inny przykład jeszcze podam, też bulwersujący i też powszechnie znany, bo proszę Państwa, my tutaj mówimy o nas samych. Większość z nas, jak Państwo siedzicie i słuchacie mojej pogadanki, przecież korzysta z internetu, z takich czy innych możliwości właśnie. Na mediach społecznościowych i tak dalej. Wszyscy z tego korzystamy. Często codziennie, często po parę razy. Więc to nie jest tak, że to jest abstrakcja gdzieś daleko od nas. To wszystko nas dotyczy. Te sprawy mogą nam zatruć nasze postrzeganie rzeczywistości. No i teraz kolejny przykład. Zagrożenie rzekome ze strony tych farm wiatrakowych. Chodzi o pozyskiwanie energii z powietrza, z wiatru, wiatrowej. Chodzi o to, że to jest coraz bardziej rozwijający się przemysł, który ma uzupełniać inne źródła energii i z różnych powodów. On jest manipulowany w tym sensie, że pojawia się wiele, wiele informacji, które nas ostrzegają przed tymi farmami wiatrakowymi, że niby one nam zagrażają, że jeśli mieszkamy w bezpośrednim sąsiedztwie, to będzie bardzo złe dla naszego życia, nawet, a na pewno zdrowia i tak dalej. I krążą różne na ten temat pseudoartykuły naukowe, siejące właśnie to zaufanie i te wątpliwości w nas, czy to rzeczywiście chcemy mieć te farmy wiatrakowe obok siebie. No i dwa są tutaj możliwe powody, dlaczego to taki fake news krąży. Jeden to jest oczywiście biznesowy, że komuś zależy, żeby te farmy się nie rozwijały, bo on ma inne źródła, na przykład elektrownie wodne i chce z nich korzystać, na nich zarabiać, a tutaj jest biznesowa konkurencja, której chciałby się pozbyć. Drugi powód jest znowu polityczny, żeby straszyć tymi farmami, tymi regulacjami, które mają je dopuszczać w większym zakresie, w tym sensie, że to jest propozycja naszego przeciwnika politycznego, my tego nie chcemy i odradzamy i podajemy swoje własne badania, swoje własne fakty na ten temat. Te fakty to są zwykle właśnie pseudofakty, czyli fake newsy. No, żeby o szczegółach już nie mówić, bo zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy, no to wspomnę tylko, potem jeszcze do tego wrócę na chwilę, że szczegóły można znaleźć na konkretnych portalach, na konkretnych stronach dostępnych powszechnie w internecie. I tam przekonamy się, na czym polegają manipulacje nieprawdy związane na przykład z tymi wiatrakami, z tymi farmami wiatrakowymi, jako substytutem czystej, zielonej energii. Źródłem takiej czystej zielonej energii. Proszę Państwa, właśnie chciałbym już zbliżając się do końca powiedzieć, że z jednej strony jesteśmy wobec tego w bardzo trudnej sytuacji pod względem bezpieczeństwa informacyjnego. No, przypomnę, że przecież codziennie mamy nowe informacje na temat tego, jak aktywna jest Rosja, Rosja putinowska w tym przemyśle masowej produkcji fake newsów na użytek ludzi, obywateli wolnego świata, także w Polsce. I oczywiście chodzi tutaj o jeden generalny cel polityczny. Produkuje się te fake newsy, są w Rosji namierzone, opisane zresztą całe fabryki, budynki, w których pracują dziesiątki, setki ludzi opłacanych i produkujących fake newsy właśnie, które potem się wrzuca do sieci i w ten sposób urabia obywateli, na przykład we Francji, w Polsce przed wyborami demokratycznymi, żeby głosowali, czy w Ameryce, gdzie to jest potwierdzone wielokrotnie, są dowody. Próbuje się wpływać w ten sposób na wynik wyborów, siejąc nieufność albo wręcz nienawiść do takich kandydatów, którzy Kremlowi nie pasują. Nie chcieliby, żeby oni wygrali. Oni chcieliby, żeby wygrał ktoś inny. Ktoś taki jak Trump w Ameryce, czy jak Le Pen we Francji, czy inne ugrupowania antyeuropejskie, antyunijne i ich liderzy. To się dzieje, codziennie i wobec tego, proszę Państwa, no, jak nas to w ogóle interesuje, porusza, no to jak chcemy więcej wiedzieć, no to oczywiście na koniec powstaje pytanie, no dobrze, ale to co mamy robić? Czy jesteśmy zupełnie bezradni, bezbronni? Otóż nie, nie jesteśmy. Z jednej strony istnieje cały szereg regulacji dotyczących internetu, wykorzystywania internetu, w tym wykorzystywanie internetu do szerzenia po prostu kłamstwa, manipulacji, nieprawdziwych wiadomości. Z drugiej strony, w tymże internecie mamy właśnie wiele stron, instytucje, które zajmują się analizą fake newsów i szczegółowo pokazują odbiorcom chętnym, to są zwykle bezpłatne strony, bezpłatne portale, na czym manipulacja, fałsz polega. I w Polsce można wskazać, jest ich sporo, ale wskażę dwa takie miejsca, dwie takie strony. Jedna się nazywa po prostu fake news, pisane z angielska, fakenews.pl, a drugi taki portal, który się zajmuje tym, co się nazywa check-up, czyli sprawdzaniem, weryfikacją wszelkich informacji, zwłaszcza informacji, które wyglądają na fałszywe, na zmanipulowane, to jest strona oko.press.pl. Tam Państwo znajdą szczegóły, liczne, liczne przykłady, także dotyczące najświeższych spraw, najświeższych fake newsów, o których my tutaj w Polsce rozmawiamy. Mało tego, instytucje, które się zajmują właśnie obroną rzetelności i bezpieczeństwem informacyjnym, produkują nawet takie, powiedzmy, takie dekalogi czy kodeksy postępowania, zbiór takich wskazówek, jak sobie z tym radzić. I na czym to polega? No, przede wszystkim na uważności konsumenta, na tym, żebyśmy uważali, co czytamy, zwracali uwagę, kto jest podpisany albo nie jest podpisany. Jakie jest źródło tej informacji? Czy ona jest wiarygodna? No jeśli widzimy wiadomość autora, którego nie znamy, źródła na przykład jakiegoś medium funkcjonującego w internecie, którego wcześniej nie znaliśmy, i nagle natykamy się w naszym iPadzie czy na naszym smartfonie na takie informacje, no to to się powinna zapalać lampka ostrzegawcza i powinniśmy po prostu sprawdzić, jak to funkcjonuje. Więc jeszcze raz, sprawdzamy pod kątem nadawcy, kto to jest, kto jest autorem i na jakiej stronie informacja się pojawi. Czy ją znamy, czy mamy do niej zaufanie. Czytamy nie tylko treść, czytamy nie tylko nagłówek, co wszyscy robimy, bo często skaczemy, scrollujemy po prostu w niesamowitym tempie i w ten sposób zwiększamy szansę, że staniemy się ofiarą manipulacji. Nie czytamy tylko nagłówka, ale czytamy całą wiadomość i ze zrozumieniem, jeśli to jest możliwe. I wtedy zaczynamy, albo nie, mieć wątpliwości. To jak mamy wątpliwości, idziemy dalej, sprawdzamy dalej. Na przykład sprawdzamy datę. Czy jest data? A jeśli jest, to czy jest to data aktualna? Czy może czytamy jakiś news przerobiony, wrzucony dzisiaj, a wyprodukowany na przykład 5 lat temu? To samo dotyczy filmików. Trzeba, jak się budzi wątpliwość, trzeba dalej kopać. Na tym polega samoobrona informacyjna. Sprawdzamy też, czy inni, tacy, których znamy, autorzy, media, taką informację podali. Jeśli nie, to tym bardziej powinniśmy uważać. Jeśli tak, no to ryzyko, że jesteśmy ofiarą manipulacji, się zmniejsza. Jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna, niby oczywista, ale warto przypomnieć. Trzeba rozróżniać fake newsy od żartów, memów, satyry, krótko mówiąc, która też krąży i jest oczywiście rekordowo popularna w mediach. No ale to zakładam, ludzie zwykle ma jednak rozróżniają, co jest żartem, co jest memem, a co jest świadomie skonstruowaną, fałszywą wiadomością, mającą konkretne polityczne lub inne cele. Więc jak jeszcze nie mamy pewności, to zawsze możemy zapytać się też znajomych, którzy się na tych sprawach znają. Jeśli chodzi na przykład o fake newsy dotyczące farm wiatrakowych, no można spytać kogoś w naszym otoczeniu, kto się na tych sprawach praktycznie zna. Oczywiście na koniec trzeba powiedzieć też słowo gorzkiej prawdy. Mało kto z nas ma tyle czasu, ochoty, siły, żeby te wszystkie wskazówki stosować. I na dodatek nasza sytuacja jest o tyle gorsza, że my jesteśmy jak gdyby zawsze o krok spóźnieni, bo najpierw dostajemy taką strzałą w postaci fake newsa w głowę, czy w serce, czy w rozum, a potem dopiero się otrząśniemy, wstajemy i zaczynamy sprawdzać, ale ta wiadomość, ta fałszywka już krąży, już żyje swoim życiem. Tak jak mówiłem, w internecie błyskawicznie się rozchodzi, jak zaraza, jak po prostu najgorsza epidemia. Więc to jest nasz minus naszej sytuacji, a zwłaszcza to jest wyzwanie dla tych, którzy zawodowo są tacy, te dwa portale to przykład, które podałem, fakenews.pl, okopress.pl, którzy zawodowo weryfikują za nas te fake newsy. Odwalają całą tę robotę, o której ja opowiedziałem Państwu, jak się bronić, jak sprawdzać wiarygodność takiej informacji, która budzi nasze podejrzenie, albo która świetnie brzmi, ale nie dajmy się, uwaga, nabrać. Sprawdźmy to, jeśli nie znamy nadawcy. Otóż to są zespoły ludzi, którzy poświęcają na to godziny, jeśli nie dni i tygodnie pracy, żeby zweryfikować do końca, wykazać wszystkie elementy manipulacji, kłamstwa i tak dalej w takich fake newsach. To znaczy, że to nie kosztuje dużo czasu, trwa dużo czasu, no i oczywiście kosztuje pieniądze, bo ci ludzie z tego żyją, to jest ich źródło utrzymania. Oni zarabiają na chleb w ten sposób, że pokazują nam, jak odróżnić fałsz od prawdy. I to jest sytuacja w tym sensie gorsza, że te fake newsy, które oni analizują, już i tak krążą. Już i tak krążą w sieci i sieją spustoszenie w naszych umysłach. No, ale poddawać się nie możemy. I po prostu przypomnę na koniec rzecz oczywistą, to leży i w interesie nas jako obywateli, ale też i po prostu prywatnych osób, które mają swoje konta, mają swoich znajomych, mają swoje rodziny i kontaktują się z nimi wszystkimi przy użyciu właśnie internetu, mediów społecznościowych. To leży w naszym interesie prywatnym, to leży w naszym interesie obywatelskim, żeby nas ktoś nie robił w konia, na przykład przed wyborami i podsuwał nam fałszywe wiadomości, żebyśmy głosowali inaczej niż chcemy głosować i jesteśmy przekonani. Trzeba na to uważać. Leży to też w interesie oczywiście naszym, jako zwyczajnie konsumentów. Masowo kupujemy w internecie różne produkty. Trzeba sprawdzać czasami, nie zawsze, na tej samej zasadzie jak przy mediach. Jeśli mamy zaufanie do źródła, no to nie sprawdzamy, kupujemy, bo już nieraz coś kupiliśmy, było wszystko w porządku. Jeśli nie, trzeba sprawdzić, bo to może być też fake news, ale nie polityczny, tylko jak mówiłem, biznesowy. Konkurencja. Chcą, żebyśmy nie korzystali z usług tej czy innej firmy, tylko innej, ich. I produkują być może fake newsy. Więc proszę Państwa, trzeba walczyć. Trzeba walczyć z dezinformacją. To jest też, uważam, nasz obowiązek. Oczywiście każdy w miarę swoich sił i możliwości, które są takie, jakie są, ale nic przecież nie przeszkadza nam zapoznać się z tematem, zapoznać się ze źródłami, które informują możliwie rzetelnie na temat tego zjawiska fake newsów, dezinformacji, żebyśmy nie padli ich ofiarą, ale też żebyśmy nie byli obojętni, bo to nie jest obojętna sprawa, czy mamy kontakt z prawdą, czy z fałszem. To nie jest obojętne. To nie jest obojętne dla nas i to nie jest obojętne dla naszego kraju. To jest ważne, żebyśmy się nie dawali nabierać na fake newsy i żebyśmy umieli się przed nimi bronić, tak jak próbowałem to Państwu pokazać. Wreszcie przypomnę na koniec, już naprawdę na koniec, znane powiedzenie, ale bardzo prawdziwe, także i w tym kontekście, o którym dzisiaj Państwu opowiadałem, że to nie jest tak, że na przykład popatrzę sobie na ten dziennik telewizyjny w jednej stacji, potem na drugi dziennik telewizyjny w innej stacji, przeczytam sobie jedną gazetę z tego obozu politycznego, a potem drugą z innego obozu politycznego i będę miał w ten sposób pełny obraz sytuacji. Nie. Tak zwykle właśnie niestety, proszę Państwa, nie jest. Bo to nie jest tak, że prawda leży pomiędzy jednym a drugim przekazem. Prawda, proszę Państwa, leży tam, gdzie leży. Jest taka, jaka jest. Liczy się tylko prawda prawdziwa, niewypośrodkowana. Nie ma czegoś takiego jak prawda wypośrodkowana w sferze faktów. Dzisiaj rozmawialiśmy nie o opiniach, nie o dyskusji, bo tu oczywiście inne reguły działają, ale o sferze faktów, o sferze informacji. I nie jest tak, że informacja może być trochę prawdziwa, trochę nieprawdziwa, trochę nas przekonuje, trochę nie. Informacja musi być rzetelna i musi polegać na prawdzie. I dbajmy o to, nawet walczmy o to, jeśli możemy. Na przykład także w mediach społecznościowych. Reagujmy na takie fake newsy, które nagle gdzieś wyskoczą nam na ekranie. To jest też działanie, myślę, na rzecz naszego wspólnego dobra. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę udanego, dłuższego weekendu. Do usłyszenia, do zobaczenia, do widzenia.